Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów w telewizji Trwam. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone dzisiaj. Rzecz o żołnierzach wyklętych. Nasi goście, pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa.
Szczęść Boże.
Witam panią serdecznie. Autorka najnowszej książki o żołnierzach wyklętych, Żołnierze wyklęci, niezłomni bohaterowie. Ukazała się w Krakowie w tym roku.
Tak.
Pan redaktor Piotr Szubarczyk, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Autor książki o Ince, też nowa edycja, ukazała się książka w tym roku. Oraz licznych artykułów o żołnierzach wyklętych, autor kalendarza polskiego codziennego, który ukazuje się w naszym dzienniku od stycznia, od 1 stycznia. Pan Piotr Dybowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prawnik, organizator licznych uroczystości ku czci żołnierzy wyklętych, przyjaciel świętej pamięci Marii Fildorf-Czarskiej. I pan Ireneusz Kaczmarek, kłaniam się
szczęść
panu.
Boże.
Szczęść Boże. Przyjaciel świętej pamięci Marii Fildorf-Czarskiej, administrator portalu Wolna Polska. Mówimy o żołnierzach wyklętych. To już drugi program w zeszłym tygodniu przed świętem, narodowym świętem, w którym modlimy się, w którym przywołujemy na pamięć tych bohaterskich naszych braci, którzy zginęli w obronie wolności, prawdy. Dzisiaj kolejny taki, można powiedzieć, taka odsłona. I pytanie, gdybyśmy chcieli zdefiniować, tak, bo ja się wtedy też pytałem naszych gości, kim są żołnierze wyklęci, bo wiele lat, no kilkadziesiąt lat, tak, osłonięci byli nimbem niepamięci, niechęci, prawda, czy nawet byli nazywani no bandytami w Polsce. Takim ich przedstawiano tym pokoleniom, które po nich przychodziły. Panie redaktorze.
No tak, a potem pojawiło się to wyrażenie żołnierzy wyklęci. Chyba się nie mylę, po raz pierwszy świętej pamięci Jerzy Ślaski użył tego wyrażenia.
No myślę, że wcześniej użyli go już środowisko Ligi Republikańskiej, kiedy
Myślisz, że Liga Republikańska jeszcze wcześniej?
W 1993 zrobili wystawę pod takim tytułem.
Bo książka Jerzego Ślaskiego
też... 96 chyba,
też
tak?
Z tego czasu pochodzi. Jerzy Ślaski był żołnierz Armii Krajowej.
Niewątpliwie spopularyzował on
i z Rzeszenia WiN napisał książkę Żołnierze Wyklęci pod takim tytułem. Tam głównym bohaterem był major Bernaciak Orlik. Tragiczna historia jego śmierci, prowokacji. Zresztą autor był także więźniem obozu w Skrobowie. Miał bardzo ciężką kartę więźnia politycznego. Potem, tak jak mówisz, była ta wystawa Ligi Republikańskiej Żołnierze Wyklęci. Był piękny album wydany przez Wolumen,
tak, Żołnierze Wyklęci. Który teraz ma się ukazać nowe, trzeci, 800 stron prawie.
A no proszę, to już
kolejny, czyli... to jest nowa odsłona.
Będą nowe, dodatkowe nowe zdjęcia, które znaleźli. Czyli będzie jeszcze grubszy, jeszcze większy. Myślę, że robi jeszcze większe wrażenie niż te dwa poprzednie.
Była ballada Leszka Czajkowskiego, Żołnierze Wyklęci. Ten bardzo dramatyczny utwór, stawiający sprawę tak, no, w sposób taki bardzo dramatyczny. Co potem? No ale przede wszystkim, ojcze, jeśli mamy mówić o żołnierzach wyklętych, to trzeba pamiętać o tym, że to jest wyrażenie, które zostało już usankcjonowane prawnie. Ponieważ wyrażenie żołnierzy wyklęci pojawia się w ustawie Sejmu Rzeczypospolitej sprzed dwóch lat.
Rok 2011?
Rok 2011.
Mamy jakąś genezę, tak? Kiedy zaczęto odważnie mówić, bo ktoś powie, że rok 89, no niby miało się coś stać innego, tak? Niby już wolna Polska po 81, że mogłoby być nas jako Polaków stać na to, żeby odkłamać tą hańbę narodową.
Bardzo wolno to szło. Ja, ojcze, dla porównania, jak była 55. rocznica śmierci majora Łupaszki, to pamiętam jak dziś tytuł artykułu w Trybunie Ludu: ich krwawy zbir. Tak Trybuna to się nazywało, tak? Był organ
tak
KCPZPR,
było, tak?
Potem pod tytułem Trybuna Nieboszczka, Bogu niech będą dzięki. Tak oni skwitowali ustawę Sejmu uroczystą o uczczeniu pamięci majora Łupaszki. I bardzo wielu posłów było przeciw. Natomiast dwa lata temu mieliśmy już tylko dwóch posłów, którzy byli przeciw.
A jak się, tak. Jak się prasa od...
Jeden nazywa się Kazimierz Kuc.
Tak.
Nie wiadomo dokładnie, jak się pisze to nazwisko. Nie wiem, czy to jakiś błąd ortograficzny, czy coś się zmieniło. A drugi nazywa się...
Andrzej Celiński.
Andrzej Celiński. Mieliśmy go kiedyś za człowieka Solidarności.
Profesor.
Czyli... Za człowieka Solidarności. Więc oni zdecydowanie tu okazali się niezłomni.
Niezłomni.
Tak, niezłomni. Nie chcą żołnierzy wyklętych. Ale jednak coś się zmieniło. Kilku posłów w czasie tego głosowania 2 lata temu pomyliło się, nacisnęło niewłaściwy klawisz i biegiem do mikrofonu, żeby ktoś o nich źle nie pomyślał. To mi się bardzo podoba. Chyba 8 osób
tak.
Przepraszało, dementowało, że się pomylili, bo są za ustawą o żołnierzach wyklętych. Ale trzeba też powiedzieć, że ustawa nie została przyjęta w takiej redakcji, jak ją zaproponował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
Jedyna wtedy to była propozycja, jedyną przedstawił właśnie prezydent?
Bardzo nam zależało chyba wszystkim na tym, żeby to poszło przez aklamację, a nie przez głosowanie. Ponieważ to już było po śmierci, po tragedii smoleńskiej, po śmierci prezydenta.
I Janusza Kurtyki, który ma niemały udział w zgłoszeniu tej inicjatywy.
Ja myślę, że pan prezydent po prostu przyjął propozycję Janusza Kurtyki.
Tak.
Odnośnie tego święta i także odnośnie daty, ponieważ 1 marca to jest rocznica śmierci pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego, prezesa 4 zarządu WiN.
Całego tego zarządu, tak? Bo ich...
Oddział krakowski IPN, którym kierował Janusz Kurtyka, zanim został prezesem, ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o wyciągnięcie z niepamięci WiN-u.
Tak.
Wydawał zeszyty WiN-u. Bardzo dokładnie została historia WiN-u opisana. Więc szkoda, że posłowie nie przyjęli tej redakcji prezydenta Kaczyńskiego, tym bardziej, Joasiu, że tam była mowa o powstaniu antykomunistycznym, prawda, w tej pierwszej wersji.
Tak, bo to jest tak, jak mówimy o tym, że niektórzy się zrzymają trochę na tę nazwę żołnierze wyklęci, ale ponieważ...
Powiedzielibyśmy bardziej, że oni są niezłomni.
Oni na pewno są niezłomni, natomiast musimy podkreślić, że to nie komuniści użyli tej nazwy, oni ich wykleli, czyli my przez to, że ich tak nazywamy, też podkreślamy to, przez kogo oni byli wyklęci. I kto chciał zatrzeć o nich pamięć. Czyli to też jest dla nich jakieś wyróżnienie, że wiemy, kto przeciwko nim występował i to w tej nazwie ciągle pozostaje. Drugie takie sformułowanie, chodzi o powstanie antykomunistyczne. Dlaczego tę ich walkę nazywamy co najmniej powstaniem antykomunistycznym? Ponieważ niektórzy myśleli, że można by o tym mówić jako o wojnie domowej. Więc absolutnie nie. Mówimy tutaj, że żołnierze ci walczyli przeciwko obcemu wrogowi. Przeciwko komunistom, którzy w społeczeństwie polskim nie mieli właściwie żadnego poparcia. Jeżeli nawet weźmiemy te ich zbrojne bojówki, Armię Ludową, która liczyła, jak teraz się okazuje, 1000 tysięcy, naprzeciwko nich stoją nasze armie, Armia Krajowa 300 tysięcy, Narodowe Siły Zbrojne 100 tysięcy, jeszcze do tego Bataliony Chłopskie 80 tysięcy, to jest sama siła zbrojna. Poza tym wiemy, że oni nie potrafili swojej władzy usankcjonować przez... poparcie społeczne. Wiemy, że wybory, najpierw referendum, potem wybory zostały sfałszowane. Czyli nie osiągnęliby żadnego wyniku, gdyby nie sowieckie bagnety, sowieckie karabiny i sowiecka armia.
I tu ci, Asiu, wejdę w słowo. Jest
tak słynne. Się stało, że my czekaliśmy aż do 2011 roku, tak?
Jest słynny dokument ojcze. Słynny dokument cytowany, zachowany w archiwum akt nowych, jak to Bierut po audiencji u Stalina, na posiedzeniu biura politycznego, jeszcze PPR, PZPR-u wtedy jeszcze nie było, to jest rok, późne miesiące roku 1944. I Bierut mówi swoim towarzyszom, że towarzysz Stalin jest niezadowolony z postępów rewolucji na ziemiach polskich i że towarzysz Stalin powiedział, dopóki armia sowiecka stoi w Polsce, możecie powiedzieć waszym przeciwnikom, że 2 razy 2 równa się 16. To jest istota demokracji typu sowieckiego. A Stalin kończył swoją wypowiedź tak. Jak nas zabraknie, to was wystrzelają jak kuropatwy. Więc jeśli ktoś opowiada o wojnie domowej, że rzekomo Polacy tutaj z jednej strony demokracji, z drugiej reakcja, to jest to po prostu no, ordynarna wersja propagandowa z pierwszej dekady powojennej. To jest po prostu kompletna nieznajomość sytuacji wówczas.
Przecież wtedy istniał normalny nasz rząd, co prawda na emigracji, który był legalnym rządem, a oni, Sowieci, wprowadzili ten swój marionetkowy PKWN z ich nadania, który też nie miał ani poparcia, właśnie tylko to poparcie sowieckiej armii, poparcie Stalina. I nawet to, że oni właściwie nawet nie dotrzymali tych umów jałtańskich, które gwarantowały nam jakoby wolne wybory. Nawet te wybory zostały sfałszowane. A to, że Zachód uznał, bo też to się czasem, to znaczy, że Zachód uznał ten rząd później tymczasowy, no to nie znaczy, że społeczeństwo to uznało. Czyli Zachód tak samo dokonał tej zdrady. Nie uszanował woli społeczeństwa polskiego.
Warto też zaznaczyć, że te siły Armii Ludowej, czy to środowisko PPR-owskie było bardzo nieliczne. Było to kilku spadochroniarzy, Łojec, czy Nowotko, czy inni, którzy zostali zrzuceni na polską ziemię po przeszkoleniu w Rosji sowieckiej, żeby tutaj zaprowadzić ten nowy ustrój, ale to było zaledwie paru ludzi. Potem jak szukali sobie zwolenników, no to dowiadujemy się, że to szło po prostu tak nieznośnie, nieskutecznie, że ciągle były interwencje z Moskwy, że praktycznie nie ma żadnych efektów. Także to tak wyglądała sytuacja i nie możemy mówić o żadnej wojnie domowej. To było, dopóki tu nie było armii sowieckiej, to oni praktycznie no, nie istnieli. To była garstka ludzi.
Szanowni Państwo, bo tak motywem też jest ta nowa książka pani doktor, myślę o niej za chwilę, ale no, dzięki Wam jest ich tutaj więcej, pewnie w tej bibliotece, tak o żołnierzach wyklętych jest jej jeszcze więcej. Tutaj chociażby pana Janusza Kurtyki, świętej pamięci prezesa IPN-u. Co byśmy polecili, albo dlaczego polecamy książki, bo myślimy i o właściwej edukacji, tak? Tyle lat czekaliśmy, żeby oddać im honor, oddać im cześć, bo walczyli w słusznej sprawie. Zostali zniesławieni, zamordowani. I teraz te książki, gdyby pan, panie redaktorze, słowo o nich powiedział, bo pewnie nauczyciele też zastanawiają się, z czego uczyć, albo co samemu przeczytać. Też wiele różnego rodzaju prelekcji, tak wiem, że pracownicy IPN-u też w takich uczestniczyli. Czy chociażby sami, no nie wiem, uczniowie czy studenci, gdyby się chcieli zainteresować, co warto jest?
Odbyłem i odbywam ciągle liczne spotkania poświęcone żołnierzom wyklętym i tam zawsze padają pytania, proszę pana, co czytać? Podchodzą nauczyciele, z czego korzystać? Dlatego dzisiaj się tu nadźwigaliśmy z Piotrem, żeby te książki położyć na stole. One są coraz obszerniejsze. Proszę zobaczyć, jak opasłe są te tomy, ponieważ problematyka żołnierzy wyklętych ujęta w jeden tom musi tak wyglądać, dlatego że tych żołnierzy wyklętych były dziesiątki tysięcy. I nawet jeśli tylko damy reprezentację tych żołnierzy, to i tak jest bardzo dużo. No przede wszystkim, proszę Państwa, cały czas polecam wydany 7 lat temu, już 7 lat minęło, Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego. To jest ten atlas w latach 1934-1956. To jest pierwsza w polskiej literaturze historycznej synteza dotycząca i podziemia zbrojnego, i tego, co się nazywa oporem społecznym po wojnie. Mamy tu tak zwaną młodzieżówkę, czyli konspirację młodzieżową na przykład. Książka nie jest niestety pozbawiona wad, ale to wynika z faktu, że jest to pierwsze wydanie, że nikt przedtem tego nie robił, że byliśmy zdani w wielu sprawach na domysły, na wyczucie. Myślę, że będą kolejne wydania Atlasu i będą coraz lepsze, ale mimo wszystko ten Atlas to jest bardzo wartościowa pozycja. A ostatnia publikacja IPN-owska, Śladami zbrodni, niedawno była premiera tej książki w Warszawie. Czy jak gdyby pokazująca drugą stronę medalu, pokazująca katownie ubeckie w całej Polsce. Bardzo ważną pozycją jest ten słownik Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-56. Słownik wydany w systemie holenderskim, czyli każdy nowy tom zaczyna się od A, kończy się na Z. Po
czyli
to, że
pan mówi o tych przynajmniej trzech,
o tych,
tak? Czy cztery,
o tych kilku tomach.
Cztery tomy. Mhm.
No ostatnio to już trochę minęło lat. Od ostatniego tomu czekamy na ten kolejny tom. I to są biogramy żołnierzy wyklętych i ludzi, którzy opierali się sowietyzacji Polski. Ale to są publikacje typu naukowego. Są też monografie dotyczące poszczególnych osób. No, ostatni komendant Armii Krajowej zamordowany w Moskwie. Więc można powiedzieć pierwszy żołnierz wyklęty. Nie mówiąc już o tym, że był cichociemnym.
Mówi pan o tej książce.
Mówię o generale Leopoldzie Okulickim. To jest wspólne dzieło świętej pamięci prezesa Kurtyki Jacka Pawłowicza z Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Jacek ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o wydobywanie z niepamięci żołnierzy wyklętych. Jest monografia Jacka również poświęcona rotmistrzowi Pileckiemu, Witoldowi, czyli to już jest w tej chwili, można powiedzieć, legenda. No, natomiast my dzisiaj chcemy też powiedzieć o ostatnich publikacjach dotyczących żołnierzy wyklętych, czy przede wszystkim o książce Joanny, Żołnierze wyklęci, niepokorni bohaterowie, ponieważ jest to książka moim zdaniem idealna dla nauczyciela historii w liceum na przykład, który chciałby młodzieży opowiedzieć o żołnierzach wyklętych, ponieważ Joanna przedstawia tu reprezentację tych żołnierzy wyklętych.
Właśnie, panie doktor, jaka to jest reprezentacja? Bo tak myślimy, grupa reprezentatywna tych żołnierzy, ponad chyba 20 tysięcy, jeżeli pamiętam.
No, w oddziałach zbrojnych tak, w 46, 45, 46 roku pewnie 20 tysięcy. W Atlasie chyba znaleziono 1100 dowódców samych tych oddziałów. No to jak Piotr powiedział, to jest książka skierowana do czytelnika takiego, który zaczyna się właściwie interesować, który chciałby się dowiedzieć o żołnierzach wyklętych, takich rzeczy podstawowych. I znaleźli się w tej książce przede wszystkim ci, którzy już są znani, którzy już są w naszej historycznej, w naszej świadomości, w naszej pamięci, czyli tacy najwięksi dowódcy: Łupaszko, Uskok, Zapora, Orlik, sam rotmistrz Pilecki, który otwiera ten tom, dowódca konspiracyjnego Wojska Polskiego, takiej dużej organizacji liczącej kilka tysięcy, 2,5 do 3 tysięcy żołnierzy, Stanisław Sojczyński-Warszyc, który został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego mianowany do stopnia generała. Są też tacy zwykli żołnierze, jak na przykład Inka, ale takie żołnierze symbole, jak na przykład Inka, jak na przykład ksiądz Władysław Gurgacz, zamordowany w Krakowie. Są też postacie, są też dowódcy z Kresów, z naszych ziem, które straciliśmy, które nam Związek Sowiecki zabrał, a które kiedyś były polskie, i ci żołnierze właśnie tam pozostali do końca i świadczyli o polskości tych ziem. Walczyli z zupełnie przegraną sprawą, i to przeciwko Sowietom, i byli od razu z góry w takiej tragicznej i skazanej na niepowodzenie sytuacji, natomiast pozostali, bronili tych ludzi, tam zginęli. Myślę, że taką charakterystycznym rysem tych wszystkich postaci jest ten właśnie ich los tragiczny, że oni praktycznie wszyscy zginęli, i to wszystko byli, przeważnie to byli młodzi ludzie, jak na przykład dowódcy szwadronu Łupaszki, z których chociaż jeden żyje i którego Piotr miał okazję spotkać i poznać, na pewno nam zaraz o tym opowie.
Dowódca patrolu dywersyjnego, może dzisiaj do niego zadzwonimy.
Do Nowego Jorku?
Może Jastrząb nas słucha, jeszcze mówimy.
Ale to jeszcze o Banzo, tak?
Jeszcze może jedno wspomnę, ojcze. Tu bardzo słusznie o Ince wspomniała pani. Otóż jest tu książka przepiękna z filmem dla młodzieży, autorstwa Piotra Szubarczyka. Wspaniały wzór dla młodych ludzi. A więc to szczególnie należy tą książkę polecić dla młodzieży gimnazjalnej. Tam można się też dowiedzieć, młodzi mogą się dowiedzieć, jak Inka postąpiła w momentach dramatycznych. Oczywiście jednym swoim zdaniem, które prosiła, żeby przekazać dalej: powiedzcie mojej babci, zachowałam się jak trzeba. Ona w momencie, jak ją rozstrzeliwali, to nie tylko że krzyknęła: niech żyje Polska, niech żyje major Łupaszko, pluton egzekucyjny KBW, a było chłopów troszkę, z odległości 3 metrów, nikt jej nie drasnął. Także tak byli przerażeni, patrząc na tą dziewuszkę, która stoi, i to miała być rzekoma ta, która była herszem bandy, czy tam dziewczyną, która mordowała, bo tak ją przedstawiali. Wobec tego ubowiec podszedł i ją zastrzelił sam. Ona właśnie jest przykładem niezłomności, ale i, co może jeszcze Piotr wspomni, jak się zachowała w momencie, jak podszedł do niej ksiądz Prusak, żeby wyspowiadać. Także spokój, spokój ducha, wiedziała, że swoje życie kończy godnie. I dla ojczyzny. Także to jest przykład młodej dziewczyny, która powinna być też pokazywana młodzieży jako przykład do naśladowania dalej.
Tutaj mamy dużo książek, prawda, które w większości są wydawane przez IPN. A tutaj kolega słusznie wspomniał też o tym, że do tej książki o Ince jest dołączona płyta z filmem. Jest to doskonały film, jak właśnie chcę tutaj zwrócić uwagę na tak zwaną scenę faktu, którą wydaje IPN, którą jakby organizuje te Są to doskonałe filmy, które oceniam po prostu na... dałbym im maksymalną notę, arcydzieła, niesamowicie pokazana prawda właśnie historyczna, ale jeszcze przepełniona rzeczywiście charakterem i tak zwanym klimatem tak tamtych czasów. I tak jak tutaj mówiliśmy na przykład o PPR-ze, czy o właśnie Żołnierzach Wyklętych, jest bardzo dużo ciekawych filmów zrobionych właśnie w ramach tej serii. I tutaj bym zachęcał osoby, które może nie dadzą rady przebrnąć przez czy fachową literaturę, czy przez książki, żeby może zaczęły od tego, bo naprawdę jest to zrobione doskonale.
A jestem osobą takie mocno trudne, wybredną. Ciężkie książki, ale są też takie, które jakby popularyzują chociażby wiedzę, tak, żeby nam było łatwiej zrozumieć, czy próbować zrozumieć, co tak naprawdę w tej historii powojennej stało się w Polsce.
Ja myślę, że mimo to, że te były rzeczywiście tragiczne losy tych żołnierzy, to jednak czytając ich życiorysy, właśnie czyta się jakoś, jak powieść sensacyjną czy przygodową. Na to młodzi ludzie zwracają uwagę, że te życiorysy ich wciągają. Przede wszystkim dlatego, że to byli też ludzie młodzi, a którzy jednak myśleli zdecydowanie inaczej niż to próbuje się dzisiaj robić. Oni przede wszystkim dokonywali jasnych wyborów. I dla nich wartości były proste. Niepodległość, wolność, honor, godność to było najważniejsze, czy służba ojczyźnie. I nie było relatywizowania tych postaci, postaw moralnych. Oni są jasnymi bohaterami, dlatego pewnie są bliscy jednak młodzieży, która mimo wszystko, mimo całej innej propagandy, potrzebuje takich prostych i takich czystych wzorców, takich prawdziwych bohaterów. Ja może podam przykład jednego z też dowódców Łupaszki, młodego Zdzisława Badochy, Żelaznego, który był, nie dość, że był przystojny, to jednak był brawurowo odważny, praktycznie może nawet do szaleństwa. I on kiedyś pojechał na taki urlop krótki, odwiedzić swoją rodzinę, on pochodził z Sosnowca i przywiózł swojej rodzinie zdjęcia, ale musiał szybko wracać. No i ciotki zapłakane nie chciały go puścić, ale on się spakował i powiedział obowiązek i wyszedł. I to pokazuje, ja myślę, że to jedno słowo pokazuje, jak ci ludzie, ci młodzi ludzie myśleli wtedy i jak się zachowywali. On potem, niedługo potem zginął.
Pani doktor, ale ubowcy przed nim drżeli.
Jaka byłaby Polska, pani doktor, dzisiaj, gdyby ci ludzie dożyli sędziwego wieku?
Właśnie, a tu tylko wiemy, że dożył właśnie Zygmunt Błażejewicz, chociaż myśmy też niedawno rozmawiałam z ostatnim żyjącym żołnierzem Uskoka, Zdzisława Brońskiego. On mieszka pod Krakowem, w Liszkach. To jest porucznik Wacław Szacoń, czarny, który też dostał 4 kary śmierci, zostały później złagodzone. Wyszedł z więzienia w 1956 roku, żyje do dzisiaj i całe później życie też poświęcił właściwie walce o niepodległość. Dalej angażował się w różne inicjatywy, które prowadziły do tego, żeby przybliżać tę niepodległą. I on dzisiaj jest spokojnym człowiekiem, ma 86 lat, ale widać z niego spokój, spokój dobrze przeżytego życia. Zresztą jest mężem kobiety, która, dziewczyny właściwie, która została skazana w procesie kurii krakowskiej, miała wtedy 18 lat, też przeżyła więzienie. Poznali się właściwie w więzieniu. To znaczy, to jest taka historia, ona była opisywana w naszym dzienniku zresztą, może niektórzy Państwo czytali. I to jest naprawdę piękna historia i dzisiaj ci ludzie mogą śmiało patrzeć nam w oczy, wszystkim w oczy. I on nawet też mówił, że jego siostry płakały, kiedy on dostał ten wyrok śmierci. Ale on mówił, żeby nie płakały, żeby się nie przejmowały. On przynajmniej idzie na śmierć, ale zginie jako bohater.
Ale ja się to nie wszystko, bo taki leitmotiv, stały motyw. Ojcze, zachowały się ich ostatnie listy pożegnalne. Oczywiście ubowcy nie wysłali tych listów rodzinom, ale czasami były odnajdywane przez historyków po latach, jak list pułkownika Pucholeckiego. Mhm. Ojcze, przed śmiercią oni mają jeden problem. Dotrzeć do bliskich i ich przeprosić. Przeprosić, że cierpieli. Czyli oni nie odczuwają lęku przed śmiercią, tak jak ja się mówi, mają poczucie spełnienia. Mają poczucie spełnienia. Jeśli ktoś się szyderczo w tej chwili uśmiecha, to my możemy potwierdzić, bardzo wiele godzin spędzając nad ich życiorysami, że mają poczucie spełnienia, ale jednocześnie myślą o swoich bliskich, o swoich żonach, o swoich dzieciach, że teraz będą szykanowani, prześladowani, więc w ostatnim liście piszą przepraszam. Przepraszam. To jest piękne, to jest niezwykłe. To jest taka postawa wręcz
heroiczna.
heroiczna. Tak?
Pani doktor, ci ludzie też no, w takim wspólnym mianownik nie mają swoich grobów, swoich mogił, bo tak gdzieś ich zastrzelono na akcji, przy jakiejś okazji, obławie.
To z jednej strony tak, a z drugiej strony komuniści specjalnie zacierali te ślady po nich. To znaczy nawet dochodziło do tego, że jeżeli taki żołnierz zginął w walce, jeżeli komuniści się o tym dowiedzieli, nawet szukali tego grobu, żeby go ekshumować i gdzieś to ciało ukryć, gdzieś...
Nawet tak,
to taka jest tak przypadek Władysława Łukasika Młota, tak?
No, ale mamy też inny przykład, na przykład Moskito, żołnierz majora Łupaszki.
Tak.
Przyjechali ubowcy, odkopali go, dopiero co pogrzebanego przez kolegów, odkopali go, rozebrali do naga, opluli jego ciało i zagrzebali. Po kilkudziesięciu latach jego dowódca szwadrony świętej pamięci Olgierd Christa Leszek znalazł to miejsce w lesie. Tak długo szukał, że znalazł. Rozpoznano szczątki moskity po tym, że miał roztrzaskane udo, dlatego nie mógł się z nimi ewakuować. Tu była obława ubecka i on po prostu się zastrzelił, żeby dać szansę kolegom wyjścia z ubeckiej obławy. To są rzeczy nie z tej ziemi. Jest pochowany Moskito na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Mamy takie groby, o których mało kto z Polaków wie, gdzie naprawdę powinno się przychodzić nie tylko raz w roku, ale częściej i powinien się człowiek pokłonić przed tym grobem.
Nie mamy tych grobów, ale w jaki sposób chociażby IPN, tak, teraz podejmuje te prace, chyba doktor Szwagrzyk, tak?
Doktor Krzysztof Szwagrzyk,
z zespołem,
który jest pracownikiem Biura Edukacji Publicznej, naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej oddziału wrocławskiego IPN, ale jest przede wszystkim z upoważnienia prezesa Łukasza Kamińskiego i z jego pełnomocnikiem do spraw tych ekshumacji, które się odbywają w tej chwili na Powązkowskiej Łączce, ale wiadomo, że na Łączce się nie skończy, dlatego że Łączka wydaje nam szczątki ludzi zamordowanych w latach 48-49, a nasz generał Nil to jest 53 rok, nasi komandorowie to jest 52 rok, więc trzeba będzie także szukać gdzie indziej.
O tych miejsc kaźni jest wiele. Tutaj mówimy o tej Łączce i tym, co działo się gdzieś tak w więzieniu na Mokotowie.
Ale ojcze, jeszcze placówki UB, które nie są jeszcze do końca posprawdzane. Także w miejscach, gdzie oni przesiadywali, to nie tak, że szukali miejsca cmentarnego, żeby na cmentarzu ich pochować, tylko czasami było i tak, że za murami albo na danym podwórku chowano ich i zalewano betonem, cementem, wapnem. A
stąd to nowe, Piotrze, stąd
to
nowe opracowanie śladami zbrodni pokazujące miejsca.
Do dzisiaj zresztą na przykład są poszukiwani żołnierze Henryka Flamego, kapitana Henryka Flamego Bartka, którzy mieli być przerzuceni na zachód. To była prowokacja. Pewnie 200 osób zostało wywiezionych autobusami, gdzieś na Opolszczyźnie zaginęli, zostali zamordowani. Już Bartek w 1946-1947 roku szukał ich, tych grobów, nie znalazł. I do teraz też te prace chyba trwają. Może zostaną odnalezieni. Myślę, że tu trzeba podkreślić, że właśnie komuniści zacierali te ślady, właśnie nie chcieli powiedzieć, nigdy nie mówili, gdzie chowali. Chowali w bezimiennych grobach. Poza tym te ciała były niszczone, na przykład polewane substancjami żrącymi. Były bezczeszczone, były na przykład...
Piotr wspomniał też, że chociażby tak posypywane wapnem. Tak,
żeby... No i betonem, czy tam też...
Ale kochani, czy to było coś nowego? To nie było nic nowego. Miednoje, cmentarzysko, jedno z miejsc...
Pod nadzorem, tak, sowieckim.
Ojcze, przecież Sowieci w Miednoje, żeby te ślady zamordowanych oficerów polskich zniszczyć, podobno tam różne substancje żrące przy pomocy różnych tunelów na tym cmentarzysku w Miednoje, tam się cuda działy, a więc to są metody sowieckie. Ja nieustannie powtarzam, nie mówimy UB, mówimy NKWD UB, mówimy o UB jako o pewnej delegaturze policji politycznej sowieckiej. Wspomniałaś o kapitanie Warszycu, kapitanie Stanisławie Sojczyńskim. On w ostatnim słowie przed sądem podkreślał bardzo mocno, że jego polityka właściwie nie interesuje. Powiedział, że jeśli Polacy wybiorą sobie ustrój komunistyczny, to proszę bardzo, pod warunkiem, że sobie wybiorą. Jego interesuje to, że dzieje się wokół bezprawie i że jego prawo do walki z komunistami to było prawo skrzywdzonego przez to bezprawie. I on podkreślał, że szczęśliwe są państwa, w których nie ma czegoś takiego jak Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Także to bardzo silnie oddzielał te aspekty moralne, podkreślał.
Panie Ireneuszu, a kwestia tych ekshumacji, bo tak zaczęliśmy o tym mówić, chociażby ekshumacja, czy rozpoznawanie tak ciał, którzy tam zostali pochowani. Tutaj myślę chociażby o generale Nilu.
Przede wszystkim chciałem tutaj z tego miejsca gorąco podziękować Krzysztofowi Szwagrzykowi, który skutecznie przeprowadził już wiele ekshumacji i między innymi znaleźliśmy ostatniego dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych, także to jest wielki sukces i są kolejne. Mam nadzieję, że uda się odnaleźć kolejne osoby. No i oczywiście też podziękowania dla osób, które mu to umożliwiły, bo to przecież nie jest jednoosobowa decyzja, czy jakieś prywatne prace. To bardzo ważną rzeczą jest, tutaj chciałem zaapelować też do osób, które mają kontakt jeszcze z bliskimi tych, którzy właśnie zostali zamordowani przez komunistów, żeby w możliwie profesjonalny sposób zabezpieczyć materiał genetyczny, bo są z tym duże problemy i trzeba no, często podejmować się zdecydowanych kroków nieraz w ostatniej chwili, żeby coś z tym zrobić. A niektóre sytuacje są takie, że po prostu tego materiału nie mamy. I tutaj apel do Polaków, którzy, ja nie lubię różnych stereotypów na nasz temat, ale i zawsze bronię, jak ktoś, prawda, tutaj nam przypisuje jakieś łatki, że my jesteśmy tacy czy owacy, bo są to najczęściej wyssane z palca albo spowodowane właśnie tą okupacją sowiecką cechy, ale na pewno nie polskie. Natomiast co do jednej cechy, to jednak z przykrością stwierdzam, że ją mamy, czyli Polak jest mądry po szkodzie. I tutaj po prostu Państwo zróbcie wszystko, żeby być przewidującym i żeby działać po prostu z wyprzedzeniem, a nie zostawiać sprawy na ostatnią chwilę. Tak zawsze jest i z naszymi marszami jakimiś, czy interwencjami i tak dalej. I tak jakby gonimy, jak to się mówi, króliczka. Tak, tak nie można działać, bo w ten sposób po prostu druga strona nami steruje. A już jeśli chodzi właśnie o ten konkretny temat ustalania miejsc pochówków, no to musimy po prostu, przecież to jest prosta rzecz, żeby czy pobrać włosy od osoby, prawda, no może z cebulkami oczywiście, czy zwrócić się do jakiejś instytucji medycznej, która to zrobi, czy także no tutaj taki tego typu apel bym
czyli
miał.
Czyli mam rozumieć, że może nam takiego materiału genetycznego do porównania zabraknąć, gdy
prawie zawsze nam brakuje, niestety się okazuje.
Ojcze, tu trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo była taka sytuacja, że umarła Maria Fildorf-Czarska, córka generała Nila, legendy Polskiego Państwa Podziemnego, szefa KEDYW-u, Komendy Głównej Armii Krajowej. Ja prosiłem dyrektora oddziału gdańskiego IPN, aby spowodował pobranie próbek materiału genetycznego od pani Marii za jej życie. Jakieś były przeszkody, które ja nie byłem w stanie zrozumieć, że tego nie zrobiono. Ja tego do dzisiaj nie rozumiem. I proszę sobie wyobrazić, Maria, jej ciało było kremowane, ponieważ ona pragnęła być pochowaną w symbolicznym grobie swojego ojca na warszawskich Powązkach. A to było możliwe tylko wtedy, kiedy tam się postawi urnę. I proszę sobie wyobrazić, że zostały 2 godziny do tej kremacji, i my z Irkiem stwierdzamy, że nie ma i nie będzie materiału.
Przy tym siedzącym obok pana, tak? Z tym Irkiem.
Więc ja dzwonię do Zakładu Medycyny Sądowej i dowiaduję się, co trzeba zrobić. Ale ja nie jestem w stanie tego zrobić, ojcze. Ja po prostu nie jestem w stanie. Myślę sobie, kto to zrobi. Ale Irek jest człowiekiem bardzo wrażliwym. Ja go znam dobrze. Ale świadomość, że trzeba to zrobić, sprawiła, że on wsiada w samochód, jedzie do apteki, kupuje fachowe pojemniki, jedzie na cmentarz, otwiera trumnę w obecności świadków, wyrywa Marii włosy z cebulkami, zabezpiecza materiał genetyczny, robi jej zdjęcie, prosi świadków o to, by złożyli podpisy, że on to zrobił tego i tego dnia, o tej godzinie. Ja wiem, ile go to kosztowało, bo ja go znam. Wiem, jakie to było dla niego przeżycie.
Nie, gdyby on tego nie zrobił...
To nie mielibyśmy szans na znalezienie generała Nila. Ale czy to jest normalne? Czy to jest normalne, że my, amatorzy, musimy wykonywać takie czynności? Dlatego te podziękowania Ilka dla Krzysztofa Szwagrzyka za to, co robi. No ale Bogu niech będą dzięki, jeśli generalnie zostanie odnaleziony.
Kompetentnym trzeba być od początku do końca.
I tu a czasami trzeba po prostu szaleństwa, no, bo trzeba szaleństwa, żeby...
W moim wypadku to nie było w sumie szaleństwo, bo ja przyjaźnił się z panią Marią, opiekowałem się nią i służyłem jej we wszystkich, nawet najdrobniejszych jakichś sprawach. Jako osobie no trochę takiej niespecjalnie się, muszę powiedzieć, nią interesowały różne instytucje. Teraz może sobie przypominają. Więc trzeba było wykonywać tą pracę. No i spotykaliśmy się, często dyskutowaliśmy i nieraz przekonywałem panią Marię, tutaj zresztą wspólnie z Piotrem, bo doszliśmy po prostu do takiego wniosku, żeby przekazała nam ten materiał genetyczny, czy przekazała właśnie nie nam, bo to dopiero jako taka, powiedzmy, druga opcja, ale jakiejś instytucji, prawda, która by to zabezpieczyła. No i zaproponowaliśmy jej, żeby na przykład oddała krew i kiedy powstawał w jednostce NIL, w dowództwie sił specjalnych, która przyjęła nazwę właśnie NIL, powstawał pomnik, zaproponowałem, żeby tam umieściła ampułkę, bo można było, jak kamień węgielny się zakopuje, żeby tam umieścić tą ampułkę albo żeby ją, powiedzmy, umieścić w samym pomniku. No i pani Maria była osobą taką stanowczą, tak jak raz powiedziała nie, no to już tylko kiedyś tam napomknąłem, ale już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. No i tak próbowałem na różne sposoby się tym zająć, no ale czy ja jestem od tego, tak, żeby teraz materiał genetyczny zdobywać, czy coś takiego?
Mówimy o tych grobach, o tych, którzy zginęli, wielu, można powiedzieć, nie znamy, tak, znamy ich z tych bohaterskich czynów i opisywani są na kartach tysięcy, na tysiącach kart, tak, w różnych książkach, pozycjach. Panie Piotrze, pan jest prawnikiem Wolna Polska. Od 1989 roku do 2011 też można powiedzieć, niewiele się stało, tak, myśleliśmy, że będzie boom. Jak to jest z tą, nie wiem, sprawiedliwością i karaniem tych, którzy dopuścili się czegoś takiego, bo mówimy o, tak, o prawie 20 tysiącach samych żołnierzy wyklętych, nie mówiąc o tych konsekwencjach, które poniosły rodziny, tak, bo to narzeczona, może właśnie żona, dzieci, rodzice, tak jak tu ciocie chciały zatrzymać, tak, a on powiedział obowiązek to obowiązek, ale te pewnie ciocie też w którymś momencie, jak ktoś się dowiedział, coś mogę ucierpieć. I teraz jak z tymi konsekwencjami i sprawiedliwością?
Ojcze, najpierw by trzeba było jeszcze wrócić do tych tutaj książek. Otóż to jest bardzo ważna rzecz, bo to, co powiedział ksiądz arcybiskup Głódź na jednej z uroczystości ostatnich ku czci rocznicy generała Fildorfa. Otóż są i tacy naukowcy zaczadzeni, zadymieni. Bardzo perfekcjonalnie to ujął. Właśnie tak. Robią dalej to, ażeby pozostawić to, co kiedyś było na tych żołnierzach niezłomnych. A więc cały czas to gdzieś tam pozostaje w literaturze. A więc że żeby,
problem,
to,
może,
żeby to...
Panie Piotrze, może mają problem z własnym nazwiskiem. Bo może być tak, że,
całkiem...
gdybyśmy tak naprawdę poświęcili się temu, to może być tak, że powstanie rysa, bo to ktoś z rodziny, tak, był...
Gdzieś te implikacje zapewne są.
Mają problem, ojcze, ze swoimi starymi książkami, ojcze. I chcieliby zawrócić kijem rzekę, dlatego że kiedyś coś innego napisali. Pan Kut swego czasu, pamiętam, był reżyserem filmu, w którym żołnierze wyklęci byli pokazani jak bandyci, więc być może to są te kompleksy, że on głosuje tak, a nie inaczej w tej sprawie.
Do tych publikacji warto by było wrócić i przeczytać głośno je. Także tamte określenia różne co do Stalina i tych innych, to naprawdę od razu się zamyka taką książkę i się nie chce dalej czytać. Otóż ojcze, wracając do tych żołnierzy niezłomnych i ich podejścia, oczekiwań później wolnej Polsce, no nie wiem, czy oni myśleli, że to będzie taka Polska. Zapewne nie. Liczyli, że niepodległa Rzeczypospolita rozliczy się z tymi zbrodniami wszystkimi, które były. Otóż ojcze, jeżeli ojciec popełni czyn karalny, no to odpowiada karnie za to, bezdyskusyjnie. Jeżeli rowerzysta jedzie po użyciu alkoholu, odpowiada karnie. Tutaj mordowano ludzi. Dziesiątki tysięcy. Czy ojcze, jakiś prokurator, jakiś sędzia, nie mówimy o ubowcach, tych, którzy torturowali na różne sposoby. Ponieważ
mamy dostęp do dokumentów, na podstawie których moglibyśmy to stwierdzić.
Ojcze, ci poniekąd zostali tam niektórzy skazani. Niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy. Ale sędziowie, oj nie, to za daleko już. Na to jakoś,
zostali skazani. Jakoś... Ci, którzy oprawiali komandorów, dostali rok, dwa lata w zawieszeniu. Ale, a mimo to syn komandora Mieszkowskiego był szczęśliwy, że zostali ukarani. No,
ojcze, ale mówimy o wymiarze sprawiedliwości, a więc tym, którym jest więcej dane, od tych będzie więcej wymagane. Jeżeli sędzia teraz w niepodległej Polsce ma rozstrzygać sprawę związaną ze zbrodnią zabójstwa, oczywiście Sąd Najwyższy w dwóch orzeczeniach oczyszcza sprawę związaną z prokuratorem Gattnerem i sprawę związaną chociażby z sędziami, którzy wydawali wyroki w okresie stanu wojennego. Sąd Najwyższy mówi, że nic nie ma, nie ma problemu. No to w jakiej wolnej Polsce, ojcze, my żyjemy? Tutaj mam wątpliwość. Otóż niech ojciec nie myśli, że sąd pozwoli na rozliczenie tych samych zbrodni. Oczywiście mówimy o sędziach, żeby stanęli chociażby wyroki w zawieszeniu. Nie, na to takie mam przeczucie, że to nie dojdzie do wolnej Polsce, takiego rozliczenia, żeby prokurator czy sędzia
a ktoś
usłyszał zarzut.
Jest po co kruszyć kopię? Wszak to nie jest jeden człowiek, o jednego powinniśmy walczyć, a tu mówimy o tysiącach.
Ojcze, tu nie chodzi.
Tysiąca.
Tak, ale tu chodzi o młode pokolenie. To co my powiemy młodemu pokoleniu później? To co, można bić, zabijać, kraść, można robić wszystko? No to jak oni się spojrzą potem na przyszłość? Jeżeli wyście nie rozliczyli przeszłości, to co będzie za 20-30 lat? Będzie można robić co? Wszystko, co się chce, tak?
Ale te wyroki w zawieszeniu...
A stawiają rozumiem? Takie pytania młodzi ludzie, młode pokolenie na
spotkaniach? Pytają się na spotkaniach, dlaczego nie doszło do rozliczenia? No i co wtedy mamy zrobić?
A czasami pada takie pytanie, dlaczego prokuratorzy IPN ścigają tych biednych staruszków? Przecież to są zupełnie już inni ludzie. Oni nie mają nic wspólnego z tamtymi ludźmi. No to też bardzo oryginalne podejście do sprawy. Rzeczywiście ci ludzie robią wrażenie, mają na paluszkach sygnety, mają siwe włosy, są bardzo kulturalni, już dawno słomę z butów wyciągnęli, już dawno przestali zachowywać się wulgarnie, ponieważ no, jakoś tam się wyrobili. Można tak powiedzieć, że są innymi ludźmi. No to co? Ale zbrodnie komunistyczne podobno nie ulegają przedawnieniu, a poza tym nikt nie chce ich sadzać na odwróconym taborecie, nikt nie chce ich wieszać, nikt nie chce ich bić, nikt nie chce ich skazywać na karę śmierci, na dożywocie. Ba, nawet nikt nie chce ich więzić, bo po co ci staruszkowie w przepełnionych polskich więzieniach? Chodzi o to, żeby oni stanęli przed sędzią, który ma na sobie łańcuch z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i żeby usłyszeli, jesteście winni. Jesteście winni zbrodni, jesteście winni niegodziwości, ale nawet tego się nie można doprosić.
Ale tutaj słyszałem o wyrokach w zawieszeniu. Ja właśnie się zastanawiam z logicznego punktu widzenia, jaka jest tutaj argumentacja, bo do Piotra mam właśnie pytanie.
Czy jak nie zamordują nikogo w ciągu dwóch lat, no to mają tak z tego wynika.
Z tego, co ja się orientuję, to chyba, że się mylę. Tak, wyroki w zawieszeniu się daje wtedy, kiedy jest znikoma szkodliwość czynu i chcemy, jakby oczekujemy, że ta osoba drugi raz tego czynu nie popełni. No tutaj ani jeden warunek, ani drugi w żaden sposób po prostu mi się wydaje, że nie może być spełniony, no bo chyba oni... Nie wiem, jak to rozumieć.
Wszystko zależy oczywiście od popełnionego przestępstwa i jest pewna gradacja kary, ale cały czas gdzieś pozostaje sprawa nierozliczonych zbrodni i chociażby postępowań karnych, które było w tym czasie w Polsce. Także wszczęto na przykład postępowanie karne przeciwko Marii Górowskiej, która w pierwszej instancji wydała karę śmierci na generale Nilu. Maria Górowska, narodowości żydowskiej, W pierwszej instancji wydała bardzo szybko, to było kilkanaście godzin, od godziny 12 do godziny 20 cały przewód sądowy przeprowadziła jakoś z oskarżonym Kiszczakiem i oskarżonym Jaruzelskim. Nie udaje się tego przeprowadzić, trwa latami, a tutaj raptem Górowska przeprowadziła przez kilka godzin cały proces.
Oceniła całą armię krajową i działalność KDW.
Dla niej, ojcze, wydanie kary śmierci to było chwila, a później jak się tłumaczyła przed prokuratorem, to coś tam sobie przypomniała, wydała to i dalej by taką karę, dalej by taki wyrok wydała. Także, ojcze, jeżeli my liczymy na to, że oni to przemyśleli i że przeproszą, nie, na pewno nie tamci, którzy wiedzieli, i to nie tak było, że oni jakikolwiek stan faktyczny ustalali, cokolwiek próbowali zrobić. Tak samo było w Sądzie Najwyższym. Tam też sędziowie, słynny sędzia Igor Andrzejew, też wydał, podtrzymali ten wyrok. Później po czasie tłumaczyli się, dlaczego wydali takie wyroki. Te tłumaczenia to naprawdę, chociażby się chciało skupić na tym, co on tam powiedział, jeśli chodzi na przykład o łaskę, to i tak w uzasadnieniu ujęta była kwestia polityczna. Czyli bez względu, jakby się do tego podchodziło, sprawa rozliczenia zbrodni sądowych, do spraw rozliczenia zbrodni sądowych nie doszło i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie dojdzie, bo sprawa Kiszczaka, ojcze, to są teraz sprawy, które się toczą. No proszę zobaczyć to. Dzisiaj akurat przypadek, bo dzwoniłem, rozmawiałem z adwokatem z Warszawy, który mi mówił, opowiadał mi o procesie Kiszczaka. On mówił, słuchaj, wiesz, to te wasze gangi z Trójmiasta, czy tam te nasze tu gangi z Warszawy, to mówią, wiesz, to w ciągu 3 miesięcy rozliczają te zbrodnie. To od razu się rozlicza. A sprawa związana z Kiszczakiem, słuchaj, my się śmiejemy w Warszawie, bo procesy są co pół roku, co 3 miesiące wyznaczone terminy wokant. No, to ojcze, to chyba o to chodzi, żeby zdążyli przejść przez ten proces, tak jak Górowska umarła w trakcie procesu.
Niektórzy pokazują go jako bohatera, więc pewnie będzie to trudne.
Ojcze, sędzia Andrzejew, pytany po latach, dlaczego skazał generalnie Ila na śmierć, brał udział jako sędzia Sądu Najwyższego, powiedział, że jego nazwisko brzmiało mu z niemiecka. A niedawno pan doktor Zbigniew Szczurek, zacny sędzia, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, powiedział mi, że kiedy zapytał jednego z sędziów, którzy brali udział w takich procesach, weźmy to w cudzysłów, czym się kierował, otrzymał odpowiedź: myśmy sądzili na czuja klasowego. Czuj klasowy decydował o śmierci takich ludzi jak generał Fildorf. I co ten czuj klasowy podpowiadał w uzasadnieniu? Że generał Nil nie może wrócić do społeczeństwa, ponieważ już jako młody człowiek walczył z młodym państwem radzieckim. Czuj klasowy powiedział, że jeśli on walczył z bolszewikami w 20 roku, to trzeba go wyeliminować. To jest sowieckie prawo w Polsce, więc nikt nie mówi o Polsce. Trzeba mówić o PRL-u i nie tylko o PRL-u, ale o Polsce od 1944 roku jako o dominium sowieckim. Jest kwestia języka bardzo ważna. My używamy niewłaściwego języka, kiedy opowiadamy o tych sprawach.
Piotrze, ale jak wspomniałeś tutaj o tym, to dobrze by było widzom polecić film Aliny Czerniakowskiej w sprawie generała Nila. To tam mamy obraz, jak postępuje sędzia w sprawie, w której pani Alina Czerniakowska, wspaniała reżyserka, chce przeprowadzić proces z jednej z rozpraw. No,
i jak Maria Fildor wbiega od drzwi do drzwi, jest odganiana jak natręt, jak intruz w sądzie wolnej Polski.
Mamy pierwszy telefon naszego widza. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Kłania się Andrzej z Poznania.
Prosimy.
Więc przysłuchuję się tej audycji bardzo ciekawej, historycznej i powiem tak, pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich gości. I powiem tak, smutne to jest, że w wolnej Polsce, pozornie wolnej Polsce, bo mówią, że jest demokracja. Ja nie za bardzo w nią wierzę. Nie doszło do rozliczeń z przeszłością. Według mnie, no to przyczyną główną był ten okrągły stół. Uważam, że przy okrągłym stole nastąpił totalny przekręt. My zostaliśmy bardziej sprzedani przy okrągłym stole, jak w Jałcie. A moim zdaniem wszystko kryło się tym, ponieważ, no niestety, pierwszy prezydent tej wolnej Polski nie za bardzo to wszystko wyglądało i trzeba było kryć. Oraz pierwszy premier niby mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny. Przecież ja pamiętam 53 rok, jak ten pan premier szkalował biskupa Kaczmarka i innych rzeczy. Także jeszcze dalej, zbrodniarze, którzy za biurka sędziowskiego wykonywali wyroki śmierci, chociażby pan Michnik, spokojnie sobie żyje w Szwecji, jakoś nie mogą się zdobyć, aby sprowadzić go do kraju i go rozliczyć. Także ze smutkiem na to wszystko się patrzy. No i jeszcze teraz nie chcę się uczyć młodzieży w szkołach historii, także ja nie wiem, co z tym wszystkim będzie. Smutne to jest po prostu. Nie zostały rozliczone, a wmawia nam się niby, że mamy demokrację, wolną Polskę. Nie za bardzo w nią wierzę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, oddaję głos dla innych. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju. Szczęść Boże, pozdrawiamy Poznań. Wolna Polska. Właśnie ludzie się spodziewają, czy moglibyśmy się spodziewać, tak, że wolna Polska, nowy oddech pozwoli nam też sięgnąć, ocenić historię, odkryć te karty, które no, ktoś zaczernił czy zabrudził.
No, przykład ojcze chociażby, rzekomo Sowieci chcieli dla nas wolnej Polski. To jak wyglądała akcja Ostra Brama? Wspólnie z Sowietami, Armia Krajowa, niektóre oddziały zdobywały, oczyszczały Wilno z Niemców. No a co się działo później? Łupaszko, major Łupaszko powiedział bardzo dobrze. Pan major powiedział, moi chłopacy nie będą brali udziału w akcji Ostra Brama, bo nie chciałbym, aby ich ciała wisiały na bramach tego miasta. No i miał jednak wyczucie jako dowódca, no bo tak później było. Ilu było rozstrzelanych, ile wcielonych do armii radzieckiej? To tak miała wyglądać nasza wolna Polska później? Także tutaj poddaję naprawdę dużo pod rozwagę, żeby to jednak przeanalizować, co to było, jak wyglądała później, jak wyglądał ten PRL, jeżeli nasza, jak słusznie powiedziała pani doktor, nasz rząd na uchodźstwie, on miał podstawę prawną, konstytucji kwietniowej i tak funkcjonował, skądinąd, która nie została uchylona nigdy. Także podstawa prawna funkcjonowania była, a konstytucja PRL to nie nasza konstytucja, to obca.
Dziękuję.
A tutaj też była mowa o panu Stefanie Michniku, który prawda, no jest jakby zabezpieczona jest jego tutaj odpowiedzialność za udział właśnie w zbrodniach sądowych, ale warto, w ogóle warto zaakcentować to, że właśnie mordercy żołnierzy wyklętych nie byli Polakami. W większości zdecydowanej, na tyle na ile udało mi się ten temat poznać, a tutaj historycy mogą to też potwierdzić, byli to zazwyczaj osoby, tak jak w przypadku generała Nila, pochodzenia żydowskiego, ale też, o czym zresztą pani Maria Fildorf-Czarska otwarcie wielokrotnie mówiła, no i też po prostu Sowieci. Natomiast tutaj na przykład przypadek pani Heleny Wolińskiej, która też jest zamieszana w śmierć generała Nila. Niedawno zmarła właśnie też pobierając sowitą emeryturę przez wiele lat. Była właśnie działaczką tego trzonu PPR-u i to ona właśnie, ta liczna grupa, o której tutaj wspominaliśmy, która nam narzuciła tą władzę, czy była taką delegaturą Rosji, no to właśnie pani Helena Wolińska była w tej grupie razem z Pawłem Finderem, no, Mołojcem, czy Nowotko, czy innymi, próbowała tutaj jakoś nam zainstalować tą nową władzę.
Dziękuję. Ojcze, jeżeli wspominając jeszcze to, co powiedział Irek przed chwilą, to może wspomnijmy te nazwiska, które brały udział w zbrodni sądowej na generale Nilu. Począwszy od Marii Górowskiej, potem Benjamin Weissblech, prokurator, Helena Wolińska, dr Merz, Auskaler Gustaw, Andrzejew, jeszcze byśmy prokuratora Gattnera, panią prokurator Gattner, jeszcze byśmy tam mogli zaangażować pana Grafa, jeszcze byśmy mogli tutaj pokazać nazwiska paru innych zapewne. Żaden z nich to nie był narodowości polskiej. To nie jest żaden antysemityzm, proszę ojca. To jak mam kłamać, to powiem, że byli Polakami, ale nikt z nich nie był Polakiem. Jedynie przesłuchujący, bodajże jak dobrze Piotr pamiętam, Górski był Polakiem. No to czy to jest antysemityzm, czy to jest mówienie prawdy? Bo tak było. W procesie generała Fildorfa prawie wszyscy byli narodowości żydowskiej. Wobec czego, jak wyglądała sytuacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, bardzo dobrze To przedstawia IPN w swoich książkach. Jaki był procent, bo inaczej wyglądało, jeśli idzie o powiatowe urzędy bezpieczeństwa, ale Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego to bodajże w 40% było nasycone narodowością żydowską. Pozostali to oczywiście byli spadkobiercy czy Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, a więc tak wyglądała nowa władza, która miała Polakom przynieść niepodległość. Tak?
Był pewien pożytek z prokuratora Gärtnera, ojcze, dlatego że Gärtner w 1992 roku złożył zeznanie, jak wyglądała śmierć generała Nila. Powiedział, że stał przed generałem i że nogi mu się trzęsły ze strachu. Nie generałowi, jemu, Siepaczowi. Nogi się trzęsły ze strachu, ponieważ generał patrzył mi prosto w oczy. Nikt go nie podtrzymywał. Nie chciał, żeby ktoś podtrzymywał. Na pytanie, czego by chciał przed śmiercią, powiadomić rodzinę. Czy ma inne życzenia? Nie. No, przynajmniej taki był pożytek z tego prokuratora, że mamy jakieś świadectwo heroicznej śmierci i godnej postawy. Do końca chcieli go upokorzyć, bo jako żołnierz powinien być rozstrzelany jak już, a nie powieszony jak zbrodniarz, jak złodziej, jak przestępca pospolity, ale nawet to im się nie udało.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Maria z Zabrze. No ja takie mam trzy takie sprawy, no ponieważ się wychowałam wśród Akowców w lasach tam piotrkowskich, więc jestem tak związana z tym, no ale to jest taki temat uboczny. Natomiast tutaj w Zabrzu mamy szkołę ponadpodstawową, jakieś studium tu jest rotmistrza Pileckiego. No i tam jest taka haniebna tablica wmurowana, zresztą z wielką fetą, wtedy to było robione ileś lat temu, że no, wynika z niej, że no, żył i umarł cały szczęśliwy w wieku tamtych 40 paru lat. Nie ma, że go zamordowali, że nic. Ja zresztą w tej sprawie pisałam do Gazety Polskiej, później odezwała mi się pana Pileckiego szwagierka z Poznania, no ale nie dało rady tej tablicy zmienić, a tam jest miejsce do wygrawerowania, że został zamordowany. Jakieś dwa lata temu mi się pojadę, zobaczę, bo cały czas się walczyło o zmianę tego napisu, który małym kosztem, bo zdjąć, odkręcić, to jest tablica metalowa i dograwerować, bo miejsca tyle jest. No i zapytałam ucznia, który wchodził do szkoły, powiedziałam, no to jesteś chyba szczęśliwy, że masz szkołę imienia takiego bohatera i tak dalej. Ja mówię, a co ty mi o nim możesz powiedzieć? Niemcy go zabili. No, więc nic dodać, nic ująć. A druga sprawa, przed Dzień Święta Żołnierzy Wyklętych, w innej sprawie dzwoniłam do pobliskiej szkoły tutaj w Zabrzu, w zupełnie innej sprawie, ale tak mimochodem zapytałam o flagowanie, więc pani dyrektor była bardzo zdziwiona, a z jakiej racji ma się flagować szkoły?
To jest druga sprawa. A trzecia, pani Mario?
Nie, to pierwsza to była ta, że się wychowałam wśród Akowców. Aha, o, i proszę bardzo. I ponieważ oni u nas zawsze 2-3 dni w leśniczówce bazowali, zawsze był capszczyk, zawsze była modlitwa wieczorna. Co wieczór. Nigdy bez tego się nie odbywało.
Dziękuję bardzo, pani Mario. Pozdrawiamy Zabrze.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bo to święto narodowe, prawda? 1 marca. Obchodzimy święto narodowe, modlimy się, pamiętamy, znicze palimy, no i nasze flagi, można powiedzieć.
Ojcze, ja i tak jestem zadowolony, że tylu Polaków wie o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo to dopiero 2 lata i to święto państwowe się przebija do naszej świadomości. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Na spotkania poświęcone żołnierzom wyklętym przychodzi dużo ludzi. To charakterystyczne. One nie są organizowane przez żadne czynniki państwowe, przez żadne czynniki urzędowe, samorządowe. Te spotkania są organizowane przez wolontariuszy, przez ludzi takich jak my. I może to jest najpiękniejsze.
Ale ja myślę, że przede wszystkim przychodzi dużo młodzieży i młodzież naprawdę się tym świętem interesuje. I to widać z roku. Już w zeszłym roku to było widać, a w tym roku widać jeszcze lepiej. I ten właśnie ostatni żołnierz Uskoka był na tym koncercie. W Krakowie był taki koncert poświęcony w hołdzie żołnierzom wyklętym i on naprawdę był zbudowany postawą młodzieży i tym, co widzi, bo on też jeszcze ciągle się spotyka i właśnie z młodzieżą. I myślę, że nie możemy popadać w taki całkiem pesymistyczny ton, bo to rzeczywiście jest wszystko prawda, że wiele rzeczy jest jeszcze niewyjaśnionych.
A gdyby panią pytać o motywy napisania takiej książki?
No przede wszystkim dlatego, żeby przywrócić pamięć, żeby właśnie młodzieży, właśnie ludziom młodym pokazać, żeby oni mieli od czego zacząć, żeby wciągnęli się w tę historię i żeby ci bohaterowie stali się ich bohaterami.
460 stron, poważna sprawa. Pani.
No tak, to razem ze zdjęciami, które Piotr wybierał.
Ojcze, dobrze by było pokazać tą pierwszą stronę. O, tak. Prosiłbym widzów, to jest specyficzne, przepiękne zdjęcie i jakby ojciec pokazał palcem, jak gdzie jest widoczne miejsce, ryngraf z Matką Boską Ostrobramską. Tak, tak jest, tak jest. Major Łupaszko nosił ten ryngraf i żeby była jeszcze sytuacja jasna, zawsze rano, jak wychodzili przed śniadaniem, wychodzili po śniadaniu, to zawsze śpiewali pieśń o Panie, któryś jest na niebie. A major Łupaszko, jak wezwano go na wykonanie kary śmierci, ojcze, 18-krotnej kary śmierci, 18-krotnej, bo taką dostał, od Widaja, który sobie bardzo dobrze żył, 2-3 lata temu chyba zmarł. Także bardzo dużą emeryturę otrzymywał. Wolna Polska nie skazała go, wobec czego oni w taki sposób podchodzili do takich spraw. Dobrze obrazują to grypsy pułkownika, już nie podpułkownika, ale pułkownika, Piotrze Cieplińskiego, bo była nominacja ministra obrony, tak, jak dobrze pamiętam. Pięknie obrazują to, ojcze, grypsy pułkownika Cieplińskiego, które Piotr chyba gdzieś widzę ma, to może by zacytował.
Dlatego też pan Janusz Kurtyka, świętej pamięci prezes IPN-u, mówi, że pamięć o żołnierzach wyklętych to jest taki rys tożsamości. Jak będziemy o nich pamiętali, tak, to jest właśnie ten rys tożsamości narodowej, ta walka o niepodległość. I tutaj też w pani książce znalazłem, generał Leopold Okulicki mówi tak: wojna się nie skończyła. Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym państwie polskim. Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa.
Tak. Myślę, że nas ten rozkaz dalej obowiązuje, tak, Piotrze?
Ten rozkaz nigdy nie został odwołany. Ja bym tutaj nie chciał robić wrażenie człowieka, który chce zaszokować, ale chciałbym zwrócić uwagę,
że często tak bywa,
że nigdy, no czasami tak mi mówią, że na efekt, ale chciałbym zwrócić uwagę, że nie został nigdy odwołany rozkaz o likwidacji funkcjonariuszy UB. To był rozkaz à la longue do odwołania. Nigdy nie został odwołany. Został wydany przez komendanta Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, świętej pamięci pułkownika Antoniego Olechnowicza Pochoreckiego.
Ojcze, muszę coś wtrącić odnośnie à la longue. Przepięknie, jak to Piotr powiedział, rozkaz à la longue. Otóż na procesie, który można sobie, proszę sobie wpisać w Google proces generała, majora Łupaszki. I tam oczywiście Widaj, który wtedy przewodniczył składowi orzekającemu, pyta się do niego, kto wydał ten rozkaz. Major się nie wahał. To ja. Wykonał to ja. Brał odpowiedzialność. Nie ukrywał się za nic, jeśli chodzi o likwidację ubowców. Ale tam jest specyficzna, ojcze, jaki był poziom intelektualny tych ludzi. Otóż major mówi do niego, co to był za rozkaz? No on odpowiada, wydałem rozkaz à la longue. A ten nie wiedział, o co chodzi, i się pyta, a o co tu chodzi w tym? No major, chyba dobrze, szkoda, że tam jeszcze mu coś nie powiedział, ale powiedział, nie do, nie, do odwołania, tak jest. Także tak wyglądała ich działalność. Co do jeszcze ubowców, jeśli chodzi o działalność majora Łupaszki, to dobrze by było wskazać tutaj ich zasady obowiązujące. Otóż po wojnie grasowało dużo band, ojcze. Milicja różnie działała. I oni właśnie, to do nich lokalni mieszkańcy w terenie, gdzie oni bazowali, przychodzili i mówili, słuchajcie, tutaj u mnie jakaś banda tam zrabowała kury, tutaj coś innego jeszcze. To oni właśnie tą sprawiedliwość wymierzali tam na miejscu, to oni dbali o porządek. Także u nich obowiązywały bardzo wysokie reguły, nie było żadnego picia, palenia tam. Tam był porządek, tam był porządek.
Dziękuję bardzo. Marzec pełen jest historycznych dat, chociażby te marzec 40 roku, kiedy nasi byli mordowani, tak rozpoczęło się mordowanie naszych w Katyniu.
Wczoraj minęła rocznica, tak?
Tak, ale jeszcze jedna, dzisiaj mamy taką rocznicę, 6 marca 1968 roku.
Tak, ojcze, poczułem się zobowiązany, ponieważ
pierwszego kongresu berlińskiego Związku Polaków w Niemczech.
Tak. Dzisiaj mija dokładnie 75 lat od dnia, kiedy ksiądz doktor Bolesław Domański, patron Związku Polaków w Niemczech, ogłosił na pierwszym kongresie Polaków w Berlinie słynne 5 prawd Polaka. Ja mam wrażenie, że te prawdy...
Na zakończenie, tak można powiedzieć, dedykujemy żołnierzom wyklętym i młodemu pokoleniu. Tak?
Dedykujemy wszystkim Polakom.
Wszystkim Polakom.
One są aktualne do dziś. Pierwsze, jesteśmy Polakami.
Proszę sobie nie zasłaniać.
Drugie...
Bo pana nie widać.
No już wzrodnie ten, proszę wybaczyć. Drugi, wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. Trzecie, Polak Polakowi bratem. Czwarte, co dzień Polak narodowi służy. Piąte, Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Pan Tadeusz Szczyrba, który ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o przypominanie znaku rodła, który jest animatorem rodziny Rodła we Wrocławiu, zaprasza dzisiaj do duchowej łączności o 21 na antenie telewizji Trwami Radia Maria podczas apelu jasnogórskiego.
A tutaj jeszcze chciałem nawiązać do tego poprzedniego. W ogóle ksiądz Henryk Domański, ksiądz Bolesław Domański, to jest też osoba, która na mnie no, wielkie wrażenie zrobiła, kiedy się o nim dowiedziałem. I bardzo utkwiło mi szczególnie takie porównanie ojczyzny do matki. I tam właśnie, bo to tutaj mamy zacytowane te 5 prawd Polaka, ale to było tak naprawdę przemówienie i cała treść była dużo szersza. I między innymi on opisywał, właśnie tłumaczył ludziom, że no matka ma się ją tylko jedno, tak? Nie można sobie jej na przykład zmienić na zasadzie takiej, że no powiedzmy ona jest tam teraz biedniejsza, to sobie wezmę inną, tak? Czy że jest powiedzmy zbyt wymagająca, to sobie wybiorę jakąś inną. No teraz przy nowych standardach to jeszcze może się tego nawet doczekamy, ale tutaj do tej jakby głównego poprzedniego wątku chciałem wrócić, że tak naprawdę walka żołnierzy wyklętych nigdy się nie skończyła i żadna armia krajowa nigdy nie została tak naprawdę odwołana, tak? Bo nie dość, że mamy w tym rozkazie ze stycznia 45, rozkazie generała Okulickiego, wyraźnie powiedziane, że każdy ma tą walkę prowadzić we właściwy
każdy
sobie sposób.
Każdy jest dla siebie dowódcą, tak? Pięknie każdy, powiedziane.
Ale tutaj, co zresztą nawet z wieloma historykami, jak rozmawiałem, to byłem bardzo zdziwiony, bo że nie znali dokumentu, czy powiedzmy go jakoś nie akcentują, ale to jest niesamowicie ważny dokument kolejny, moim zdaniem podobnej wagi, co ten ostatni rozkaz. Wydany w formie listu generałowi Nilowi, właśnie generał Okulicki, miesiąc później, 15 lutego, pisze do generała Nila, każąc mu przejąć dowództwo nad Armią Krajową, kierowaniem Armii Krajowej, wyraźnie tam pisze, kierowaniem Armii Krajowej, miesiąc po rzekomej likwidacji tej armii, ale dodatkowo jeszcze mówi, a szczególnie powinieneś dalej rozwijać NIE, czyli specjalnie stworzoną nową organizację konspiracyjną, która ma walczyć z komunistami, z nowym wrogiem. I nie dość, że tutaj mamy jakiś akcent, że można w pewnym sensie generała Nila traktować jako kolejnego dowódcę Armii Krajowej, no a szczególnie już jawnie jako dowódcę tej nowej organizacji nie jak niezawisłość, tak?
Czy niepodległość.
Niepodległość. Mhm. Tak naprawdę widzimy, że cały czas mamy kontynuację, a dlatego Okulicki z tego przewodzenia rezygnuje, bo postanawia stworzyć, jakby pokierować nową formą takiej walki politycznej, tak? I zresztą to się tragicznie kończy dla niego i dla wielu innych. Także no, walka trwa.
Bardzo wam dziękuję. Pani doktor?
Dziękuję. Szczęść Boże.
Panie Piotrze?
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, panie Januszu. Bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Kolejny raz mówiliśmy o żołnierzach wyklętych. Niech to będzie nasz przyczynek do tego, by młode pokolenie miało dobre wzorce, by za nimi chciało pójść, by żyć, pracować dla Polski, dla naszej ukochanej matki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Dziękuję.